Dobry wieczór, good evening, guten abend, shalom, kalispera, zdravstvujte, bonsoir. Witam wszystkich na wieczornej audycji. Ryszard Jasiński zagrał nam This Christmas Song. Meltorm, panie Marianie, Meltorm. Nat King Cole grał to i śpiewał to później. Proszę państwa, no taka audycja przedświąteczna, wiemy, że jutro Wigilia. Muszę powiedzieć, że w tej chwili nawet i w Niemczech widzę, że jednak ludzie są także lekko przygnębieni i nie pomagają również tym, w tym media. Media nawołują do śpiewania w odległościach, pokazują, bo tu już się śpiewa kolędy. Ja nie wiem, czy już dzisiaj można kolędy, ale chyba nie, chyba dopiero od jutra. Artyści stoją od siebie, są napisy na tam, że artyści to, wszyscy artyści nagrywali to i zachowywali te wszystkie obostrzenia koronawirusowe. Trochę to bez sensu. Dzisiaj pan premier powiedział takie bzdury, o których jeszcze mi się w życiu po prostu nie sądziłem, że można takie bzdury mówić, bo powiedział, że zamiast powiedzieć narodowi, ludziom, trzymajcie się, przeżyjemy, będzie dobrze, będzie fajnie, to on gada jakieś na ten... Naprawdę płakać się chciało, jak się tego słuchało, chyba ze śmiechu, że no wiadomo, że Sylwester jest taki zawsze radosny, no ale w tym roku to trzeba, to tam, to nie będzie radosny. Zresztą notabene w tym roku zobaczymy tak naprawdę. Zobaczymy również, i to jest bardzo ciekawe, jacy są, proszę państwa, tak naprawdę Polacy. Zobaczymy, ale ja o tym jeszcze powiem, proszę państwa, bo nie chcę przed świętami robić zbyt dużo polityki, no ale nie da się, proszę państwa, nie da, tym bardziej, że głupota, jaka jest w Polsce w mediach, wszystkich mediach, jest już przerażająca. Nie wiem, czy państwo słyszeliście, to trzeba myśleć, albo ktoś to robi specjalnie, proszę państwa. Onet puścił taki artykuł, najsmutniejsze Boże Narodzenie, i tam było troszeczkę o tych tekst, o tym również, tam trochę, że w obozach, na frontach i tak dalej po prostu. No ale proszę państwa, na froncie, w obozie pod okupacją, najsmutniejsze święta Bożego Narodzenia, ilustracja czego? Żołnierzy Wehrmachtu, bohaterskich żołnierzy Wehrmachtu, proszę państwa, stojących pod Stalingradem. Oczywiście usunęli to, bo interwencje były duże. Mówią o butelce szampana rozbitej przez radzieckie pociski, umierającym niemieckim żołnierzu śpiewającym kolędę. Przecież to jest chore. Jak ciężko było niemieckim żołnierzom, którzy przedtem wymordowali całą masę ludzi stojących pod Stalingradem. Ja wiem, że zaraz wszyscy mówią, bo to niemieckie media. Nie, to nie są już niemieckie media. W Niemczech byłoby to zresztą chyba niemożliwe. To są niemieckie, to nie są niemieckie media, to są już media amerykańskie, nazwijmy je amerykańskie, kupione przez określonych Amerykanów po prostu. I to zaraz wszyscy, zresztą nie będę ukrywał, powiedzą, że to jest, nie będę ukrywał tego wyraźnie, że to są to Amerykanie pochodzenia żydowskiego, w związku z czym zostanie to uznane za antysemityzm, a antysemityzm to wcale nie jest po prostu. No, więc ja wszystko rozumiem, proszę państwa, tylko to ciekawostki historyczne. Ja wiem, że są ciekawostki historyczne, że tam są różne rzeczy i różne rzeczy się czyta z tego po prostu, dlatego że tam niektóre sprawy są ciekawe, ale trzeba się zastanowić, mieć troszeczkę empatii. W kraju takim jak Polska puszczanie czegoś takiego jest po prostu, powiem wprost, kurestwem i żadne przeprosiny te na to nie pomogą. Ale z drugiej zaś strony, żeby być naprawdę obiektywnym, no to mogę powiedzieć państwu jedną, powiedzieć państwu taką historię. Otóż w wiadomościach w TVP był materiał o gwieździe betlejemskiej. Zilustrowany czym, proszę państwa? Czym ilustrowany? Był zilustrowany, proszę państwa, fragmentami tego prześmiewczego filmu Żywot Briana Monty Pythona, który jest właściwie dyskusją nie z religią, ale z instytucją religii jako taką. I też nie wypada tego filmu dawać przy okazji właśnie świąt Bożego Narodzenia, bo one kojarzą się w Polsce z instytucją Kościoła, czy chcemy, czy nie chcemy. Jestem ciekaw, czy Ordo Iuris wyśle pozew po prostu, bo równie dobrze można to dać inne komedie, które były na ten temat. Dlaczego nie było takiej? Była taka komedia Hail Mary, niepuszczana w Polsce z lat 80. Były ogromne protesty zresztą nie tylko katolików, ale i chrześcijan przeciwko temu filmowi w latach 80., prawda? Tu mamy Monty Pythona, więc proponuję, żeby rzeczywiście Ordo Iuris, które jest takie skore do wysyłania pozwów o bezczeszczenie, pozwało również Wiadomości. Trzeba być totalnym idiotą, żeby coś takiego robić, proszę państwa, w kraju takim jak Polska. Ale to dotyczy przede wszystkim, proszę państwa, my trochę przesadzamy, trochę mitologizujemy sami siebie, i tworzymy sobie jakiś obrazek bardzo wyidealizowany. Przepraszam, że ja to mówię właśnie przed świętami, ale właśnie te święta pokażą, czy jacy tak naprawdę jesteśmy. I ciekaw jestem, co się stanie, ponieważ tak się składa, że pan Jacek Pawela, słyszałem, że w Niemczech też jest godzina policyjna w Sylwestra. Czy to prawda? Nie wiem, nie dotarło do mnie, ale tutaj też mówią, żeby nie zapraszać, nie będzie zabaw sylwestrowych i będą troszeczkę pilnować, ale jest to samo, co w Polsce, tylko coś takiego, że tutaj wyraźnie powiedziano, że policja nie będzie chodzić po domach, chyba że zostanie wezwana, chyba że ktoś tam doniesie. W Polsce to samo. Policja nie będzie chodzić po domach, powiedziano, chyba będzie jednocześnie reagować na sygnały oburzonych obywateli. Więc zobaczymy, proszę państwa, ilu oburzonych obywateli nagle się znajdzie w Polsce, donoszących na swoich sąsiadów. Ja wiem, że my jesteśmy narodem, który zawsze utrzymuje, że u nas nie ma donosicieli, kolaborantów i tak dalej. Są, proszę państwa, są i to okropni. I nawet sobie nie wyobrażacie, jak to było w latach 80., jak człowiek od donosicieli właśnie nie mógł się odpędzić. Jakie były motywacje ludzi przychodzących do służby bezpieczeństwa. Co ludzie opowiadali, jakie były dziwne motywacje, jak za pomocą służby bezpieczeństwa załatwiali swoje własne porachunki. Również ci, którzy dzisiaj chwalą się walką z komuną. A może przede wszystkim ci, proszę państwa, bo chciałem opowiedzieć państwu pewną historyjkę. Wiecie państwo, jak mnie przyjęto, no wystarczy donieść na 460 adresów. Tak, o tych adresach pani Aniu jeszcze powiem. Proszę państwa, ja napisałem, co prawda, dzisiaj, żebyśmy nie wierzyli i bardzo państwa proszę, naprawdę ucieszcie się, bo zarówno święta, jak i Sylwester to jest czas radości, więc bądźmy radośni, nie zwracajmy uwagi na tych debili, którzy notabene polscy internauci, nie wiem, czy wiecie, co zrobili na mapach Google. Na mapach Google po prostu wpisali, bo tam jest ta wyszukiwarka map Google, Centralny Szpital Psychiatryczny i pokazuje Sejm, pokazuje Wiejską od razu po prostu. I jeżeli się wyszukuje na mapach giganta, to jest budynek przy Wiejskiej 6, w której mieści się Sejm jako Centralny Szpital Psychiatryczny. No właśnie. Ja państwa osobiście też proszę, żebyście się nie dali się złamać, nie przejmujcie się, po prostu bądźcie weseli, gorsze były sytuacje. No mówiłem wam, że w takim Jakucku jest minus 46 i trzeba wódkę wstawiać do lodówki, żeby się ogrzała, bo nie da się przecież pić wódki na dworzu, prawda? No właśnie, więc prosiłbym państwa, abyście się państwo... Naprawdę nie słuchali ich. To mają być czas wesoły, tak jak i Nowy Rok, który zawsze niesie jakąś tam nadzieję, to nie tylko zmiana numerka. I tą nadzieję musi mieć, bo jeżeli, proszę państwa, uwierzymy temu premierowi w te głupoty, które mówi, i zaczniemy tak jak on, to niech on sobie idzie, niech on sobie zrobi żałobę w Sylwestra czy w Boże Narodzenie. No my naprawdę cieszmy się. Przerwano więzi, każą nam śpiewać też kolędy nie razem, ale w odległościach. Przerwano, proszę państwa, nam wszystkie więzi, usiłują przerwać. Nie dajmy się, bo jeżeli się dacie, to przegrać. Ja znacie mój stosunek do szczepienia i wiecie, że ja się zaszczepię i mówiłem państwu dlaczego i nie mam zamiaru tego ukrywać. Natomiast dzisiaj mam informację również od kogoś, kto jest bardzo wysoko w tym PiS-ie i w górze, i chyba nawet w sferze rządowej. On powiedział, że on się nie zaszczepi. Ani siebie, ani rodziny. Nawet na moje pytanie, czy w takim razie, jeżeli zadałem pytanie, czy jeśli będzie się to wiązało z utratą pracy, to pan się zaszczepi czy nie? On odpowiedział, że nawet wtedy się nie zaszczepi. Jak widzicie państwo, z tego odpowiedzi na to pytania, na to pytanie wynika wyraźnie, że będą uzależnione w służbach mundurowych, wszystkich służbach mundurowych, a więc specjalnych i policyjnych, prawdopodobnie w instytucjach państwowych typu szkoły i tak dalej, praca od szczepienia, od świadectwa szczepienia. Co jest jednym wielkim świństwem. Ja temu człowiekowi też powiedziałem, że dlaczego w takim razie nie protestuje, dlaczego popiera to wszystko. Jakie przyczyny polityczne są tego, że w jaki sposób? Po strach przed odpowiedzialnością, proszę państwa. Więc to jest także pewien fałsz, to jest faryzeuszostwo, to jest hipokryzja, to wszystko. Nie mówcie o dobrowolnych szczepionkach, mówcie o przymusowych szczepionkach. Jeszcze raz powtarzam ponownie, ja się zaszczepię. Dlaczego? Tłumaczyłem, nie będę tłumaczył. Ale będę walczył o to, żeby każdy z państwa mógł powiedzieć, ja się nie zaszczepię, bo nie chcę, bo się boję, bo nie chcę, bo to, bo uważam. Po prostu. Nie ma żadnych profitów, nie powinno być z tego, nawet tabliczki czekolady to nie oddawanie krwi, nic. Po prostu jest to autonomiczny wybór każdego człowieka i nie można kłamać, nie można mówić, że jest to patriotyczny obowiązek, jak ten człowiek zwany prezydentem o tym powiedział. To nie jest patriotycznym obowiązkiem i patriotycznym obowiązkiem było niepieprzenie w czasie tej głupiej kampanii idiotyzmów o końcu pandemii, o wszystkim, powiedzenie wam prawdy w lutym. Po prostu. No. Było Nier für Deutsche, będzie tylko dla zaszczepionych. No właśnie. Ależ pani Bożeno, to jest pani autonomiczna decyzja. Nie wiem, czy pani słuchała. Ja tłumaczyłem dlaczego. Ja jestem z góry przekorny i robię to troszeczkę na przekór po prostu. Nie dlatego, żeby profity, ale po prostu również chcę coś sprawdzić, bo za tym mam. Mam swoje powody, na tym stoję mocno na ziemi i widzę wyraźnie, że mi to nie zaszkodzi. Ja tak uważam, mam prawo tak uważać. Natomiast będę walczył z tym całym, Anna, ilość nieślubnych dzieci będzie wskaźnikiem wiary w słowa premiera. No dobrze, trzeba tak zwanego premiera słuchać z przymrużeniem. No, no właśnie, nie można tak postępować z ludźmi. Proszę państwa, ludzie potrzebują wsparcia, potrzebują naprawdę jakiegoś psychoterapeutycznego, czy ja wiem, no jakiejś psychoterapii. I tak doprowadzono do sytuacji, w której wielu się boi. Wielu, proszę państwa, ja to widzę po ulicach chodząc tutaj, jak ludzie siebie odchodzą od siebie, omijają, jak się boją. To naprawdę siłą wpada. Jeżeli na poczcie ja widzę wszystkie te obostrzenia, i szukam, gdzieś jest napisane, w jakich godzinach jest czynna, no to wiadomo, że dociera to do mnie. Jeżeli w telewizji od rana do wieczora, na każdym programie, wszędzie mam tylko i wyłącznie straszenie, co będzie, nie wiem co będzie, to jest to idiotyczne. Jeżeli ludziom nawet z okazji Wigilii nie pozwala się odetchnąć, tylko się opowiada, jaka to będzie smutna teraz Wigilia, co na przykład teraz był ksiądz profesor Wierzbicki, chyba nie pamiętam jak on się nazywał, proszę państwa. No. To i też mówię o tej smutnej i tak dalej. Nie, w historii ludzkości, w historii świata i w historii cywilizacji europejskiej właśnie Wigilia i Święta Bożego Narodzenia zawsze były okresem nadziei i radości, tak jak i Nowy Rok. Czy chcemy, czy nie chcemy. I to trzeba zachować. Jeżeli ktoś tego nie potrafi zachować i nie potrafi się rozwiać, nie powinien rządzić. To jest po prostu zaczyna. Mam wrażenie, że rządzi nami banda psychopatów, którzy i to w dodatku cynicznych, wręcz cynicznych psychopatów. Nie mogę tego znieść po prostu już w tym momencie. Dlatego, proszę państwa, pytacie mnie o audycję. Pytacie mnie tutaj o różne rzeczy. Wiem, że tutaj mniej ludzi jest, ponieważ przestałem mówić o polityce przed świętami. Przestałem. Jutro zrobię audycję, w której wieczorem o 20:30 pewnie państwo będą przy Wigilii. No trudno, ja zrobię, gdzie będziemy. No. Nur für die Game, ten może. W której będziemy rozmawiać, a nie będziemy rozmawiać o polityce. Mamy to gdzieś, jeszcze dzisiaj troszeczkę mówię, proszę państwa. Ja bym bardzo chciał również, żeby to wszystko zrozumieć, żeby zrozumieć również czasami moje słowa i to, co ja mówię, i mój pogląd na to wszystko, i moje podejście do tego wszystkiego, to żeby ktoś napisał prawdziwą historię lat 80. Ale nikt tej prawdziwej historii lat 80. nie napiszę, niestety, bo ludzie są tacy, jacy są i może dla wielu z nich te legendy, proszę Państwa, będą paranoją. No. Ktoś mi tutaj pisze, policja w Polsce może co najwyżej tylko przyjąć zgłoszenie, uprzejmie donoszę, nie mają prawa nikomu wejść do mieszkania, jeśli nie mają podejrzeń, mieszkanie jest popełnione przestępstwo. Ale w tym rozporządzeniu, proszę Pana, niestety jest... popełnią wszyscy przestępstwo. To jest, on im to rozporządzenie daje, o tym ten cała ciarka, ta cała ciarka, czy jak ona się tam nazywa, ta ciarka z policji, ta ciarka w mundurze teoretycznie polskim, powiedziała coś takiego, że oni muszą i tak dalej, chyba sześć. Już zresztą zapowiadają, że będą mocno pałować w Sylwestra. No nic, proszę Państwa. Co można powiedzieć? Natomiast trzeba by to, wracając do tej historii lat 80., dam Państwu pewien przykład. Ja naprawdę miałem dość ciekawą pracę, a może dlatego, że byłem właśnie w niej nikim, tak naprawdę mówiąc. Potrzebowali kogoś takiego z gminu, a nie z Alei Róż. I proszę Państwa, jak Państwo pewnie nie wiecie, ale szkoła w Kiejkutach zaczynała się w lipcu czy w sierpniu, nie pamiętam, i mnie przyjęto w listopadzie. No i w listopadzie okazało się, proszę Państwa, że ówczesny dyrektor, nieżyjący już Bronek Zych, powiedział mi, że nie będziesz chodził starszym oficerom po wódkę i idziesz na praktykę i do techniki. No i przyjęto mnie do tej, i w tej technice siedziałem w podsłuchach doraźnych, takich różne rzeczy robiłem, różne dziwne tam zlecali, po prostu ucząc się w ogóle tej pracy od samego dołu. No i tak się złożyło, bo mniej więcej marzec w roku 1983, stan wojenny, wszystko wspaniale, no, wszystko, proszę Państwa, wspaniale, genialnie, jak wiadomo, opozycja, podziemie, walczą, komuna, ostry reżim, służba bezpieczeństwa, policja szuka tych opozycjonistów. I był taki polityk, który się nazywał Franz Josef Strauss, niemiecki. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają. To był polityk, on był przewodniczącym długoletnim Unii Chrześcijańskiej, CSU, był członkiem gabinetu federalnego, był premierem w stanie, był premierem w Bawarii i był również, no, czy poza tymi różnymi sprawami związanymi z polityką, związanymi z polityką, proszę Państwa, z takimi różnymi sprawami. Był sprawami ekonomicznymi, Airbusem i innymi rzeczami. Był bardzo znanym politykiem, proszę Państwa. Był nawet rywalem Kola, przegrał z Kolem. Strauss zmarł w roku 1988, 3 października. Zmarł Strauss, ale Strauss generalnie był uznawany w Polsce i przez komunistów. Franz Josef Strauss był uznawany za niesamowitego wroga antykomunistycznego. On był były żołnierz Wehrmachtu. Zresztą on był później tłumaczem Amerykanów. Po wojnie został zdenazyfikowany, bo on autentycznie spędzał, po prostu uczył żołnierzy Wehrmachtu. Czego on tam ich uczył? Odpowiedzialny za kształcenie, bo to był, on był nauczycielem w ogóle, no, służył jako oficer do spraw właśnie wykształcenia. No. I skończył wojnę jako oberleutnant, tak praktycznie to on miał ciężkie odmrożenie na froncie wschodnim, ale on nienawidził ruskich. Co więcej, nie tyle, że nienawidził ruskich i wiadomo było, że on jest jakiś taki bardzo wrogo nastawiony do tego obozu komunistycznego. Strauss był zresztą jednym z tych, którzy obok Hubkę, nie wiem, czy pamiętacie takie historie, jak te słynne ziomkostwa śląskie, różne rzeczy, te bawarskie typowe, on to wszystko, Strauss to wszystko popierał, więc dla komunistów był wrogiem numer jeden. I nawet w latach 80. zawsze czytało się o przeciwstawianiu po prostu tym na Zachodzie, którzy są w stosunku do Moskwy i do nas bardzo taki koncyliacyjni, mimo że przeciwnicy, to jest taki jastrząb i był takim antykomunistycznym jastrzębiem, proszę Państwa. Jastrzębiem takim był właśnie Franz Josef Strauss. No i w marcu 83 roku dostaję polecenie, że nie będzie mnie trochę w domu, bo muszę pojechać z kimś tam gdzieś będziemy jeździć za jakimś facetem. Ja patrzę, otóż, proszę Państwa, na polowania do Polski przyjechał sobie Franz Josef Strauss. Myśmy z nimi jeździli, z tym podsłuchem doraźnym. A z kim on się spotkał wtedy? Jakbyście zobaczyli, z kim on się spotykał, proszę Państwa, w tych tajnych spotkaniach, które byśmy rejestrowali. Te taśmy, nawet nie robiliśmy stenogramów, bo trzeba było, od razu zabierali nam te taśmy. Od samej góry partyjnej do samej góry Solidarności Franz Josef Strauss spokojnie wykonywał tu pewne czynności związane z tym polityczne, tak jak jedni drudzy, będąc pośrednikiem chyba jednak pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem, tak jak i na naszym terenie. I tak jeździłem z tydzień chyba po różnych takich, on tam, z tego polowania, to on tam raz polował, mógł zapalone myśliwym, to on raz tylko tam coś upolował, ale potem reszta to były rozmowy. Popatrzyłem, jak wszyscy figuranci główni Departamentu Trzeciego, niektórzy poszukiwani listami gończymi, spotykają się z nimi spokojnie, pod naszą obstawą również i wojska. I nie ma tam nikogo z Departamentu Trzeciego, a jeszcze wcześniej uprzedzono nas, żebyśmy nie korzystali z pomocy jednostek w jednym z województw, nie korzystali z pomocy jednostki lokalnej, bo oni tak, żeby tam ich źródeł nie alarmować po prostu. Tak, żebyśmy chodzili sami po prostu we dwóch, robili to i nagrywali to wszystko. To był pierwszy przykład. Drugi przykład to jest, proszę Państwa, niejaki Szymon Grajek, który chyba już też nie żyje, na pewno nie żyje, który był szefem Światowego Kongresu Żydów, który przyjeżdżał do Polski regularnie spał w hotelu Forum i jedynym zadaniem wywiadu to było nagrywanie tych wszystkich rozmów, z kim on się spotykał. A on się spotykał od góry KC do góry Solidarności, również z tymi, których bezpieka poszukiwała, proszę Państwa. No i tak to niestety wyglądało. Może ktoś kiedyś napisze tą historię. To wszystko gdzieś powinno być w materiałach w IPN-ie, o ile gdzieś zostało zagospodarowane, prawda? Proszę Państwa. Także Państwo widzicie, łatwo kogoś oskarżać, łatwo o wszystkich, proszę Państwa, generalizować, opowiadać, ale tak to wyglądało. Tak to wyglądało, proszę Państwa. Proszę mi wierzyć, dla wielu ludzi, nawet takich jak ja, którzy raptem pracowali 3 dni z dzikiem, pojęcia, które przedtem wynosili, to wynosili z gazet, słuchali. I zobaczyć nagle coś takiego było naprawdę dużym szokiem, proszę Państwa. Autentycznie dużym szokiem. Proszę mi wierzyć, tu nagle ten symbol krwiożerczego, militarystycznego z zachodu, tych Niemiec hitlerowskich prawie, że, bo taka była propaganda od czasów Gobułki, Czaja, Chupka, ziomkostwa, rewizjonizm wobec Gdańska, rewizje granic i tak dalej. Nagle tutaj się przyjeżdża wesolutki, bawi się nieźle i cóż. Jest przyjmowany, uśmiechnięty przez tych, którzy są moimi szefami, przez tych, których ci moi szefowie poszukują. Więc jeden wielki cyrk. No ale cóż, życie takie jest, jakie jest i nic na to nie poradzimy. Nie mówiąc już o wysłannikach Sorosza, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którzy przyjeżdżali, poszukiwani zresztą również figuranci spraw operacyjnych, mający wyroki na terytorium wydawanych przez komunę, spokojnie przyjeżdżali, robili co chcieli, bo już wtedy się system walił. W tym momencie oficerowie, tacy jak ja, mogli tylko patrzeć, pić i dobrze się bawić. Po prostu. No tak jest, proszę Państwa. Okej. A propos picia i bawienia, to powiem wam później w drugiej części, a teraz posłuchajmy sobie, mam tak może troszeczkę na, mam dwa utwory, już dawno niepuszczany zresztą, Polak, proszę Państwa, Łydki Grubasa i Komunikacja, też Łydki Grubasa, dwa świetne utwory. Polak ilustruje to wszystko, o czym mówię po prostu. I także zobaczymy, proszę Państwa, ilu sąsiadów doniesie na sąsiadów. Notabene w Niemczech jest to samo, że policja nie będzie interweniować, chyba że będzie zawiadomiona. Chyba że ktoś po prostu będzie zawiadomiona, prawda? Ale okazuje się, że... Ale to mnie nie interesuje, jak będzie w Niemczech. Interesuje mnie to, ilu Polaków nagle okaże się być bardzo życzliwym dla swoich własnych sąsiadów. Ja, będzie ciekawe, będzie bardzo ciekawie, może być, proszę państwa. Także zastanawiam się, i tak jak Łydka Grubasa tutaj troszeczkę śpiewa, czy może warto jednak napisać prawdziwą historię, nie tylko lat 80., ale i lat 90., 70., prawdziwą historię i odbrązowić trochę również tych wspaniałych Polaków, bo teraz co słyszę, to każdy walczył z komuną, a Wroński jedyny trzymał za mordę całe społeczeństwo i za to mu zabrali emeryturę. No więc śmiać mi się chce. Może warto by powiedzieć prawdę w końcu. Jakiś historyk by się za to wziął, ale nasi historycy też tylko to, co. No. A może rozłożę działania mundurowych milionem takich zgłoszeń? Panie Leszku, pan ma rację. Z drugiej strony dobrze by było, żeby wszyscy wysłali taki donos na policję. Wszyscy. To wtedy byłoby fajnie. Naprawdę byłoby fajnie. Wtedy policja nie wiedziałaby, co zrobić. Okej, okay, zaraz, bo to coś jeszcze jedno jest. Co to w RFM-ie, w RMF-ie, prezydencie, pan premier się przyznał, że popełnił błąd? Pan premier popełnia błąd? Przecież to jest niemożliwe. Pan premier nie popełnia błędów, proszę państwa. Pan premier jest genialny. Jest tak genialny, prawdomówny, wspaniały polski rząd, wspaniałe, wszystko jest narodowe, narodowy rząd w narodowym cyrku, niech będzie. Słuchamy. Proszę państwa, tutaj chciałem do tych czatowiczów z KHT. Panie Leszku C., nikt nie ma tam admina, nikt tego nie cenzuruje. Po prostu ten serwer jest serwerem bardzo takim, powiedzmy, niewielkim, o małej bardzo przepustowości, pamięciach. Tu Peter mi to wszystko wyjaśniał. I to nie jest radio, które ma kupę pieniędzy, żeby móc na to robić, prawda? Natomiast proszę państwa, będzie, Peter załatwił nam serwer po prostu trochę inny, lepszy, proszę państwa, i to będzie powoli przechodziło i prawdopodobnie od stycznia już nie będzie w ogóle tych kłopotów w czacie. Proszę mi wierzyć, i KHT.eu będzie miała ten sam adres, zostanie przeniesiona na zupełnie inny serwer i tam będzie można inaczej. Na Radio King też się pojawia z jakąś opóźnieniem, ale to jest serwer francuski lepszy, ale to jest zupełnie inny, prawda? No, Także proszę mi wierzyć, informacje będą tutaj dokładnie. Ja też muszę powiedzieć, że Amazon sobie nagle o mnie przypomniał, to znaczy nie przypomniał, po prostu nie tyle, że przypomniał, ile badając, oni badają, po prostu zaproponował, to oczywiście on mi nie płaci, ale w tak zwanym Amazon Audible będą podcasty i tam są już podcasty, ja dałem link u siebie na Facebooku, co powoduje jedną rzecz, że się w Google'ach bardzo wysoko wychodzi. To świadczy o tym, że to radia jest jednak słuchane przez ludzi, nie tylko służbowo, proszę państwa. No to bardzo dobrze. A tutaj pani Ania pisze, pozdrawiamy drugi czat. To znaczy jeden czat pozdrawia drugi czat. Prawda? Bardzo fajnie. Cieszę się, proszę państwa. Ja chciałem puścić potem jeszcze taką jedną piosenkę, ale to może nie będzie zgodna z tym, co teraz powiem, bo teraz troszeczkę się pobawimy, bo cały czas przygotowuję się do pisania książki, szukam różnych rzeczy, proszę państwa, no i doszedłem do takiego, że tak prawdę mówiąc, to w średniowieczu to były same pijaki. Bolesława Chrobrego nazywano piwożłopem. Królowa Jadwiga wypijała ponad 2 litry piwa dziennie, proszę państwa, a Zygmunt Stary zaczynał dzień od piwnej polewki, a kończył dwoma solidnymi kuflami. W Kronice Polskiej Galanonim opowiada historię dwóch tajemniczych gości zesłanych z nieba, którzy odwiedzili Piasta Kołodzieja. Biedak chciał okazać się dobrym gospodarzem, dlatego zaproponował im beczułkę dobrze sfermentowanego piwa, które zachowało na postrzeżyny jednego syna. Prawda. Mówi się, że również Bolesław Chrobry miał piwem częstować Ottona III w czasie zjazdu gnieźnieńskiego i nazwali go wtedy piwożłopem, proszę państwa. Nazwano go piwożłopem. Polacy doceniali tę walę królowa Jadwiga, co potwierdzają nawet rachunki, na skromny obiad dla siebie i swoich dwóch córek, który odbył się 9 maja 1389 roku, kazała zamówić w Niepłomicach 3 aktele, czyli 48 litrów piwa. Jeden aktel to była ósma część beczki. 48 litrów piwa na obiad dla trzech kobitek. No nieźle, co? Proszę Państwa. Nieźle, co? Także, proszę Państwa, piwo było zamiast chleba na śniadanie brane i tutaj na przykład Samuel Linde, to był taki leksykograf żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, twórca pierwszego polskiego słownika, z rozliczych przepisów podał: osiotkę z chleba, z winem, a z cukrem, bo w piwie ważyć, masła, a soli przydawszy, polnego kminiu dla smaku, trochę będzie gramatka dla biermuszka. Proszę Państwa, zupę piwną wyparła dopiero mocna kawa. Oni uważali to jako kawę po prostu. No tak, może ono było niskoprocentowe, ale jak trzy kobitki wypiły za 48 litrów piwa, no to bardzo ciekawe, prawda? No właśnie. We Włoszech oczywiście było, wino pozostawało, ale na przykład na ucztę, którą Zygmunt August wydał 10 lipca 1545 roku w Knyszynie, przewidziano 6 litrów piwa na osobę. No i dla dzieciaka był tak zwany cienkusz po prostu i tworzyły takie piwo słabe 2-3% o dość nieprzyjemnym, cierpkim smaku. Dodawano do tego miodu, nazwano je cienkuszem i podawano małym dzieciom, prawda. Dorośli popijali tak zwane piwo szlacheckie, równie trochę mocniejsze, to tak też nie do końca. No. Dopiero pomiędzy XVII a XVIII wiekiem popularność zdobyły piwa wysokogatunkowe, nazywane dubeltowymi. To produkowane jest wysokowartościowe pszenicy i jęczmienie, używając krystaliście czystej, specjalnie filtrowanej wody, prawda? W pewnym stopniu przed pijaństwem także chroniła była piwna etykieta. Pierwszą szklanicę wypijał sługa dla bezpieczeństwa, potem gospodarz, wreszcie goście. Piankę w kuflu napełnionym strychem, czyli do pełna, można było zdmuchnąć najwyżej dwukrotnie i nie wolno było zanurzyć nosa w piwie, proszę Państwa. No właśnie. Za pierwszym pociągnięciem piwa powinien był szlachcic pogłaskać się jednym palcem po jednym wąsie raz, po drugim raz, a po brodzie tymże palcem prosto w nos z góry na dół, raz pod brodą w tej żelii, raz z dołu, do których do góry, tymże palcem uderzyć w stół z wierzchu raz, ze spodu raz, tupnąć w podłogę nogą raz i wymówić to słowo piwo. No, ciekawe, proszę Państwa, prawda? Tak samo widzicie, ile piw dziennie. No, bardzo dużo. Bardzo dużo. Proszę Państwa, tak samo dbano również o oddech. Nie wiem, czy wiecie, że proszę Państwa, najstarsza miętówka na świecie to pochodzi z tak zwanego, jeszcze z Macedonii, ale i z Egiptu. Z Egiptu. Około 3000 lat temu Egipcjanie wymyślili coś w rodzaju miętowego cukierka do ssania. Gotowali rozmaite zioła i przyprawy, takie jak cynamon, mira, kadzidło. I następnie mieszali wywar z miodem. Tak powstawały pastylki, które można było ssać lub rzucić, uwalniając zapchnięte w nich aromaty. Aromaty. Chodziło o to, żeby ten zapach z ust, który uznawano, że to jest element, że to tym się również zaraża, proszę Państwa. Tym się również zaraża po prostu. I na przykład The Englishman Compendium z 1613 roku czytamy: a żeby pozbyć się cuchnącego odoru z jamy ustnej, należy najpierw przepłukać ją wodą z octem, potem poświęcić chwilę na rzucie mastyksu, następnie zaś przemyć je wnętrze ponownie wywarem z nasion anyżu, mięty oraz nasączonych winem goździków, prawda? Natomiast renesansowym sposobem na to było rzucie mieszanki pieprzu, mięty i soli kamiennej, a następnie przełykanie jej, prawda? Na przykład płukanie, są również były inne takie rady, płukanie zębów winem po posiłkach, a następnie wycieranie ich szmatką, prawda? No właśnie. Była także cudowna kuracja, to byli balwierze, proszę Państwa. Balwierze czyścili swoim klientom jamę ustną za pomocą wykałaczek oraz kawałków płótna. Kiedy już zęby zostały oskrobane, szorowali je patykiem zamoczonym w mocnej wodzie dla efektu wybielenia. Owa mocna woda z włoskiego nazywana aquaforte to nic innego jak kwas azotowy. Po takim zabiegu uśmiech rzeczywiście stawał się bierszy, tyle że działo się to w wyniku ścierenia szkliwa, co trwale uszkadzało zęby. Dobre, nie? Prawda? Wiecie państwo, że ten front to niewątpliwie jest bardzo, to firma, którą nazywamy Listerine po prostu, ona pochodzi od takiego, przełom nastąpił dzięki angielskiemu chirurgowi, Josephowi Listerowi, właśnie na jego cześć nazwana, znana do dziś nazwa marki Listerine, nie była kojarzona jedynie z płukaniem jamy ustnej. Płyn sprzedawany jako wszechstronny aseptyk, on po prostu wymyślił taki płyn niby aseptyczny z różnych składników. Między innymi zalewał brandy również, proszę państwa. I on był tym wszechstronnym aseptykiem, bo zarówno do płukania ust, ale także do desynfekcji, dezynfekcji podłogi, także remedium na łupież czy płynu do mycia podłóg. Naprawdę, to jest dość ciekawe, proszę państwa. To jest dość ciekawe właśnie. Z takich jeszcze takich ciekawostek, jeśli państwa w ogóle to oczywiście interesuje, no to warto by pomyśleć troszeczkę o na temat takich już bardziej dorosłych, czyli proszę państwa, seksualnych rzeczy. Otóż nie wiem, czy wiecie, że od dawno wspomagano płodność w jakiś różny sposób, prawda? Ale najciekawszy był niejaki, tak to był oszust w ogóle, James Graham, który twierdził, że łóżko podłączone do prądu bo to była epoka prądu, bo to był właśnie przełom XVIII-XIX wieku, znaczy w 1780 roku, od 1787 roku prowadził aptekę w Doncaster, po prostu, potem jeździł po Ameryce, Europie, Azji, poznał tak zwaną Lady Spencer i udało mu się zgromadzić fundusze na pierwszej świątyni zdrowia. I otóż on, proszę państwa, miał wykłady na temat nowoczesnej medycyny, elektrycznego eteru czy nerwowego eterycznego balsamu i sprzedawał. Urozmaicone były występami tej bogini, czyli takim lekkim stripteasem. W roli tej bogini, takiej miłości i bogini zdrowia, występowała taka aktorka Emma Hamilton, która była również, pozowała do obrazów George'a Romneya malującego głównie akty. I ona też jako akt po prostu. No i on po prostu utwierdzał klientów i on stworzył coś takiego jak łoże, niebiańskie łoże, które było podłączone do prądu, proszę państwa, do prądu. I samo łoże miało rozmiar 3,5 metra i długości 2,5 metra szerokości. Na suficie montowano lustro i cała rama konstrukcji była ruchoma. Graham utwierdzał klientów w przekonaniu, że jego cudowne łóżko gwarantuje poczęcie przez cudowne działanie elektryczności i ustawienia kopulującej pary w optymalnej pozycji. Właśnie. Napisał, i on mówił tak, bo na łożu był taki, jego aptece był taki, taki napis, bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. I to otoczone było wszystko trzaskającymi iskrami elektrycznymi. Notabene tam oni również testowali elektryczność na sobie i na różne części ciała, po prostu się podłączał. No ciekawie. I on tak napisał sobie, tak, to jest jego tekst. Nawet akt weneryczny sam w sobie jest w istocie niczym innym jak elektrycznym działaniem. Następuje niezbędne tarcie lub ekscytacja zwierzęcej elektrycznej tuby lub cylindra w celu akumulacji lub wezbrania kojącego ognia życia. To właśnie elektrycy nazywają ładowaniem witalnego dzbana. Dalej następuje wyładowanie lub przekazanie tylko kojącego, świetlistego, aktywnego składnika o dodatku dodatniego mężczyzny do ujemnej kobiety. Czyli jak widzicie, proszę państwa, kobieta ma ładunek ujemny, a mężczyzna ładunek dodatni, również w elektryce. No tacy ludzie byli. Zresztą te sprawy są Myślimy, że proszę Państwa, że teraz są swoboda obyczajowa, czy nie. Czy jakieś nie, proszę Państwa, wychodzi książka o średniowieczu dość ciekawa, Kena Folletta, Niech stanie się światłość. Tam są arcyciekawe rzeczy dotyczące właśnie obyczajowości średniowiecznej, które naprawdę było, która wcale nie była aż taka purytańska, dopiero Purytanie to wprowadzili, ponieważ małżeństwo co prawda można było zawrzeć jedno tylko właściwie, ale równie bardzo często współżyli ze sobą członkowie bliskiej rodziny, dlatego że ilość ludzi zapewniała, proszę Państwa, przetrwanie w wielu wypadkach. Kiedyś muszę zrobić na temat tej swobody obyczajowej takie historie. Natomiast tak samo mówimy, że teraz jest rozpusta, mówimy na temat... Ale ta książka jeszcze nie wyszła, Pani Marzeno. Ta książka dopiero wyjdzie. Znaczy ona chyba wyjdzie po polsku, albo dopiero co wyszła, nie wiem nawet. No, raczej jeszcze i mało kto przeczytał. Natomiast proszę Państwa, wino, śpiew i mnóstwo kobiet. No właśnie. W roku 1342 niejaki Pierre Roger de Beaufort, Klemens VI, został papieżem i powiedział do swojej świty: przede mną nikt nie wiedział, jak być papieżem. I rzeczywiście, świat się przekonał. Po prostu papież najpierw zrobił ucztę pontyfikalną, w której zasiadło 300 znamienitych gości, wino z 200 beczek, ciężar różne dania mięsne, ciasta, różne takie inne rzeczy. A przede wszystkim zapraszał na to kobiety. I tych kobiet było bardzo dużo. On twierdził, że papież powinien uszczęśliwiać swoich poddanych i głównie uszczęśliwiał kobiety. Przeniósł się do Awinionu w ogóle i w Awinionie miał swój własny, powiedzmy, harem, naprawdę. Na własne potrzeby sprowadził złotą tkaninę z Syrii, toskański jedwab, delikatny lens rhyme z Paryża i Flandrii. Miał ponad 1220 skórek gronostajnych. Po prostu jak Bizancjum. I według kronikarzy Klemens, gdy był arcybiskupem, nie stronił od kobiet, prowadząc się na modłę młodych szlachciców, jako także i papież nie ograniczał swych zapędów. Huczało tam od plotek na temat nadzwyczajnej zażyłości Klemensa z Cecylią, hrabiną Turenne. Rzeczywiście według tych wszystkich litografii ona była dość ładną kobietą. Miała ona nawet pełnić obowiązki pani domu, proszę Państwa, w posiadłości głowy kościoła. I nawet nadzorować tak zwane łaski, które papież rozdawał, przychodziło przez jej ręce właśnie. Petrarka zgorszony pisał tak: nie będę mówił o cudzołóstwie, uwiedzeniach, gwałtach, kazirodztwie, to tylko preludium orgii, nie zliczę uwiedzionych żon i dziewcząt pozbawionych dziewictwa. Nie opowiem o sposobach, w jakie zmusza się do milczenia znieważonych mężów i ojców, ani o nikczemności tych, którzy sprzedają swoje kobiety za złoto. Właśnie. Ten ogrom tego, co tam się działo w tym Awinionie i w Pałacu Papieskim, proszę Państwa. No, niech stanie się świadomość. Kupił Pan wczoraj? No, bardzo fajnie, Panie Rutku. To znaczy, że ona już tu jest. To bardzo fajna książka. Skłonił nawet papieskiego spowiednika do próby nawiedzenia Klemensa na drogę czystości. No, ale papież twierdził, że sypianie z kobietami wpojono mu już za młodo, a teraz za roladą medyków nie zamierza z tego rozwyczaju rezygnować, więc on to robił po prostu dla zdrowia. No ale przyszła dżuma, więc Klemens został w Awinionie, wyizolował się całkowicie, no ale potem po prostu, ale potem przy okazji, proszę Państwa, jak się okazuje, w tym Awinionie dzięki ogniskom, które miały być... otaczały cały zamek i prawie cały Awinion, miały, proszę Państwa, i one paliły się cały czas ogniska, wytruto wszystkie pchły, które tam były w tym Awinionie, po prostu. No i oczywiście papież jak zmarł, to zaczęto wiwatować: nie żyje papież, nie żyje, jest już w piekle. No a 50 kapłanów przez 9 dni odmawiało mszę za spokój duszy Klemensa, tłum krzyczał, jemu już nic nie pomoże. Także musiał być ciekawym facetem, powiem szczerze. Także jak widzicie, od samego początku świata właściwie i to średniowieczu, mamy takie bajki o średniowieczu, naprawdę było bardzo takie, powiem szczerze, frywolne, co zresztą czytając Reja też można zobaczyć. Natomiast, proszę Państwa, tę część zakończę takim horrorkiem, proszę Państwa. Otóż był sobie taki facet, który się nazywał Karl Tanzler. Urodził się w 1877 roku w Dreźnie, ukończył studia, wyjechał do Australii, medyczne, wyjechał do Australii. Została go tam jedna wojna światowa. Następnie w trakcie działań trafił do obozu internowanych, następnie został przez cesarstwo niemieckie deportowany do Holandii po wojnie. Założył rodzinę, doczekał się dwóch córek, to nie chciał tutaj żyć, proszę Państwa. W 1926 roku zdecydował się na emigrację na Florydę, gdzie mieszkała jego siostra. Karol chodził za ekscentryka i lubił podążać, robić wszystko po swojemu. W USA posługiwał się rozszerzonym nazwiskiem Tanzler von Kossel, twierdząc, że jest krewnym hrabiny Kossel, Anny Konstancji von Brockdorf. Co więcej, opowiadał, iż duch jego domniemanej przodkini nawiedzał go w dzieciństwie, a w trakcie z jednej wizyty ujrzał twarz kobiety, która miała zostać miłością jego życia. Opętany tą myślą zdecydował się opuścić żonę i dzieci. Pojechał do miasta Zephyrhills i zatrudnił się jako technik rentgenowski w szpitalu Marine na Key West. Trzy lata po przeprowadzce spotkał Marię Elenę Milagro de Hoyos, 21-letnią atrakcyjną Kubankę, która przebyła na Key West wraz z matką, by leczyć gruźlicę. Poznała Tanzlera i on ujrzał w jej obliczu obraz tej kobiety z dziecięcej wizji. Karl miał wówczas 53 lata, zakochał się w niej i dziewczyna nie odzymiała jego uczuć, to nie widziała nic groźnego w zauroczeniu. Poza tym, proszę Państwa, byli mu nawet wszyscy wdzięczni, ponieważ on ją zaczął leczyć tam za darmo. Miał wsparcie medyczne. Tanzler, pragnąc się trzymać ukochaną przy życiu, zaoferował jej zabiegi promieniami rentgena, z których ona korzystała. No więc niestety ciągłe naświetlanie, ciągły rentgen. Po prostu po roku tego wszystkiego ona zmarła. Karl nie potrafił uwierzyć, że ona umarła i to jest dopiero początek historii. Proszę Państwa, to jest naprawdę niesamowity horror i niezły film. Pogrążony w rozpaczy opłacił pogrzeb tej Marii, nakłonił również krewnych do zbudowania mauzoleum, którego koszty również pokrył. Do grobowca wykonano tylko jeden klucz i jego właścicielem został właśnie Tanzler. Karl codziennie odwiedzał miejsce, właśnie ten grobowiec. Wizyty te nagle jednak ustały dwa lata po pochowaniu Marii. Facet został zwolniony ze szpitala i postanowił zaszyć je w domu. Powodem tego odcięcia nie było jednak żadne załamanie, a to, co wymyślił, proszę Państwa. Otóż dziwaczne jego zachowanie zaczęło wzbudzać coraz więcej plotek. Sąsiedzi nie tylko zauważyli, że nie chodził na cmentarz, w okolicach krążyły historie o zakupach, których dokonywał, kobiecych perfumach, ubraniach, bieliźnie. Ktoś inny dostrzegł w jego domu lalkę o rozmiarach dorosłej kobiety. Wszystkie te doniesienia dotarły w końcu do rodziny tej Marii. 7 lat po śmierci Marii siostra zdecydowała się odwiedzić dom Karla i przekonać się na własne oczy, co się w nim dzieje. Okazało się, że pod osłoną nocy Tanzler wykradł zwłoki Hoyos i przywiózł je na dziecięcym wózku do swojego domu. Ciało znajdowało się już w trakcie rozkładu, ale to nie zniechęciło zakochanego faceta. Przy użyciu wosku, gipsu, haczyków oraz sznurków zaczął naprawiać szczątki ukochanej. Nie oszczędzał również na jej ubiorze, strojąc ją w eleganckie kreacje i skrapiając dużą porcją perfum. Nic zresztą dziwnego, bo te perfumy tuszowały przecież tą woń. Przeprowadzono później badania, wykazały, że Karl dzielił z Marią łoże. Słuchajcie, w pochwie kobiety, to znaczy trupa, odkryto papierową rurkę, która miała na celu ułatwianie pośmiertnych stosunków. Tanzler został aresztowany, oskarżony o zbezczeszczenie grobu oraz porwanie zwłok. Sprawa była oczywiście szeroko komentowana i dla jej uwiarygodnienia szczątki Marii wystawiono na widok publiczny. Jej zmumifikowane ciało przyciągnęło około 7000 widzów, nim ostatecznie zostało zwrócone rodzinie, która pochowała je w nieoznakowanym grobie, bojąc się, że znowu go porwą. Karol nie spotkała żadna kara za zbrodnie, gdyż okazały się przedawnione. Zaskakuje również fakt, że najlepszy numer, że wielu z osób wręcz sympatyzowało z Tanzlerem, uważając jego działania za romantyczne, że on był taki zakochany. 4 lata po tych wydarzeniach on przeniósł się do hrabstwa Pasco na Florydzie i napisał własną autobiografię o nazwie Fantastyczne przygody. W ostatnich latach życia wspierała go również zapomniana żona, właśnie, czyli rodzina Mariel i Milagro. Karl zmarł w wieku 75 lat, a jego zwłoki zostały odkryte dopiero po 3 tygodniach. W jego domu znaleziono również naturalnych rozmiarów lalkę o twarzy Marii Eleny Milagro de Hoyos, wykonaną z pośmiertnej maski kobiety. Mężczyzna mieszkał więc ją do śmierci. No więc widzicie Państwo, takie rzeczy też się zdarzają. I jakby ktoś nakręcił horror, nikt by nie uwierzył, prawda, że coś takiego było, prawda? No ale sami widzicie. Może nie pasuje do tego, co chcę teraz puścić, do tego, co przeczytałem, piosenka, więc może ja wrócę również do chwileczkę jeszcze wrócę, proszę Państwa, do. Tu pani Barbara pisze straszne, straszne, straszne. Tak, ale wie pani, gdyby pani pracowała przez 30 prawie lat, tak jak ja, i spotykała, to nie zdziwiłyby to panią takie ciekawostki, bo proszę mi wybaczyć, ale bywają bardzo różne rzeczy. I niewątpliwie policjanci z wydziałów, czy milicjanci z wydziałów mordes mogą przedstawić o wiele groźniejsze rzeczy, które się dzieją na co dzień. I to robią ludzie chodzący koło nas. Tutaj mamy pewnego rodzaju wariactwo totalne. Ale no, ludzie są naprawdę dziwni, dlatego należy ludzi cenić po prostu. No. To jest naprawdę niesamowita wręcz historia godna. Godna po prostu rzeczywiście horroru. Pan tutaj pisze, nie przeczytał Frankensteina. O, chyba przeczytał, stąd próbował to reperować. Nie wszystko wiem o Tanzlerze. Ja dotarłem do tej jego autobiografii. Tam w tej biografii on oczywiście wybiela siebie, ale on pisze głównie o miłości. Głównie o miłości i to jest taka bardzo taki... Powiem szczerze, że mógł to trafić do czytelników i czytelniczek literatury typu jak to się nazywało, no te takich dla kobiet romans i takie są romansidła, takiego wydawnictwa jednego, Harlekin, dla literatury typu Harlekin, to proszę Państwa na pewno byłoby bardzo dobre. Natomiast wracając jeszcze, bo tutaj mi też różni ludzie piszą do tej sytuacji z Francem Józefem Straussem, który był również bohaterem bardzo negatywnych. W tym czasie była taka audycja Tu Jedynka w pierwszym programie polskiej telewizji, gdzie właśnie jego pokazywano jako tego rewizjonistę niesamowitego. I to powiem jedno, proszę zauważyć z tej historii, co wynika. Oczywiście, że poza rozmowami z naszymi, tam rozmawiali również pośrednicy pomiędzy Wschodem a Zachodem, pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą. I Polska, jej teren liczył się wtedy, skoro takie rozmowy były po prostu. No. Skoro takie rozmowy były, także Polska wtedy jednak się liczyło jako ten kraj pośredniczący w wielu rzeczach. Może dlatego był to najweselszy barak w Europie po prostu. Brał przykład z Kaliguli. Nie, Kaligula to wbrew pozorom wcale nie był taki straszny, jak go opisują, to trochę z przesady. Rzeczy, które się działy w niektórych opowieściach średniowiecznych, są naprawdę o wiele lepsze, proszę Państwa. No, o wiele lepsze. No. Był przypadek patologa, który uprawiał nekrofilię, ale to my mówimy o zupełnie czym innym, a ja tu mówię o, proszę powiedzieć, proszę zauważyć, że i trudno nazwać to nekrofilią typową, dlatego że to akurat była jedna kobieta. Prawda? No właśnie. To była tylko jedna kobieta, w której on musiał się niesamowicie zakochać. Oczywiście, że był wariatem. Wariatem i nic z tym, na nic na to nie poradzimy. Proszę poczekać, wybiorę jakieś dwie piosenki, które nam poprawią może humor, chociaż pierwsza nie poprawi. Wszystkie znacie, więc nie będę zapowiadał i zapraszam jeszcze na ostatnią część, już krótszą. No a teraz sobie posłuchajmy. Czyli kiedy będzie pieśń o naszym prezydencie? W Sylwestra. W Sylwestra będzie pieśń o naszym prezydencie, proszę Państwa. Naprawdę. Naprawdę. Proszę Państwa, tutaj dotrzymałem informację, bo wrzucił tutaj. Wrzucił mi tutaj. Pan pozytywista Metamorfoza, to dziękuję, że Express CEO UK podaje, że papież Franciszek ma zrezygnować po świętach jeszcze przed końcem roku. Przed końcem roku, proszę Państwa, tak jak oni tutaj piszą, bo czytam sobie. O Jezu, jakieś reach tu osiągnąłem i muszę accept, ok. I że może zrezygnować, tak żeby dołączyć do Benedykta XVI. No ciekawe, on ma 83 lata. Ciekawe to będzie, ale to będzie wtedy tak zgodnie z proroctwem naraz trzech papieży. Dwóch na emeryturze i jeden jakiś czynny. No ciekawe, wiecie Państwo, jeżeli to się sprawdzi, proszę Państwa, to niestety wydaje mi się, że Kościół katolicki jako instytucja jest rzeczywiście w ogromnym kryzysie, z którego my sobie nie zdajemy nawet sprawy. No ciekawe. Ciekawe, zobaczymy, co z tego będzie. Drugi, trzeci w tym momencie, pani Gachno, bo dlatego, że dwóch wtedy, Benedykt XVI i papież Franciszek, byliby na emeryturze. Jeżeli to jest prawda, ale jeżeli Anglicy to pokażą, to piszą o tym, no ale to może też być tylko kaczka dziennikarska, także raczej bym... Znaczy, no trudno mi powiedzieć, czy wątpić, czy nie wątpię, no w to, czy wątpić to, czy nie wątpić. Może rzeczywiście warto taką możliwość rozważyć, proszę Państwa. Natomiast, proszę Państwa, tutaj ktoś pisze, no niech zniknie Pani Ania, bo nie rozumie Europa. A Pani myśli, że ten nowy, który pobędzie, będzie, gwarantuje Państwu, że to będzie ktoś, kto tej Europy również nie będzie dokładnie rozumiał, co więcej, nie będzie rozumiał tej cywilizacji, bo pewnie nie będzie pochodził z tej cywilizacji, to jest raz. A druga sprawa to jest taka, że był taki serial na HBO pod tytułem Nowy Papież. Nie wiem, czy pamiętacie tego nowego papieża, szczególnie drugą część, drugą serię warto zobaczyć. To jest jakby zapowiedź tego, co może się stać. Niewątpliwie i to jest ewidentne, to wszystko, co się dzieje, jest pewnego rodzaju reakcją społeczeństwa, czyli tu się wypełnia triada heglowska, chyba że trzeba wracać do tezy. Jeśli to będzie prawda, ciekawe, czy dojdzie do rozłamu Kościoła. Proszę Państwa, nie wiem, nie dyskutujmy, nie jesteśmy w stanie dyskutować na ten temat na podstawie jednej, jedynej informacji, która jest. Może zresztą tak będzie, może nie będzie. Nie ma tu księdza Kamila, bo ciekaw jestem, czy to jest, czy co on by na to powiedział. No tak, zgodnie z przepowiedniami, następny papież będzie czarny, bo to będzie koniec świata, nie drugie przyjście po prostu. Może się musi wypełnić znak, prawda? Znaki, nie wiem, nie będę się w tym wszystkim. No może byśmy się właśnie księdza Kamila wzięli na papieża, nie? Może byśmy go wybrali papieżem. No zobaczymy. Może się uda. No. Może się uda po prostu. No, a tam za młody. Tamten młody papież też był nie dość, że nowy, to jeszcze młody papież po prostu. To chyba się nazywało młody papież. To naprawdę jest bardzo ciekawe, ile w tym prawdy, no zobaczymy. No może być ciekawa ta końcówka roku, ale na pewno rok 2021 będzie ciekawy. Proszę Państwa, ja jutro zapraszam Państwa na też o 20:30 na taką wigilijną audycję. Może nie będę Państwu przeszkadzał. Natomiast dzisiaj już nie będę czytał imieni, jutro wiadomo Adama i Ewy, poza tym jest cała masa tych imieni różnych dziwnych, ale to już chyba dodają po prostu. Jakaś Tarsylia, nie znam żadnej Tarsylii. Adela ma Adelę, to znam, ale jest Adam i Ewy, więc wiadomo, że wszyscy będziemy, wszystkim najlepsze życzenia. I przy okazji dzisiaj już chciałem Państwu, wszystkim Państwu słuchaczom, nawet tym, co tutaj są służbowo i nie tylko słuchaczom, złożyć jak najwspanialsze życzenia, jak najlepsze życzenia najwspanialszych i naprawdę wesołych świąt, na prawdziwego Merry Christmas. Nie przejmujcie się, nie dajcie się pokonać przez tych, którzy chcą was pokonać, bo jeśli przestaniecie wierzyć w to, że te święta dają jakąś nadzieję i że ta nadzieja przyjdzie, to przegraliście, to jesteście niewolnikami po prostu. po prostu. Więc proszę Państwa, naprawdę wszystkiego dobrego dla Was i dla wszystkich, dla rodzin Państwa. Jutro o 20:30 zrobię taką audycję, gdzie będzie więcej piosenek, będą kolędy, w tym również punkowy zespół będzie przyśpiewał nam kolędy, żeby nie było tylko w starym stylu, bo to już jutro można. Pogadamy o wszystkim, tylko nie o polityce. Nawet sobie pożartujemy. Pamiętajcie, z tego co wiem, to Boże Narodzenie jest zawsze symbolem nadziei i tą nadzieję mieć musimy, bo inaczej nas pokonają. A zakończę takim dość ciekawym katem, dość dłuższą piosenką Kata, Głos z ciemności. Także dobranoc Państwu i do jutra. O, ktoś tu mówi, czy pan Sasin namawia papieża Franciszka na rezygnację. No pana Sasina wysłać do Watykanu, rozwali. O, natychmiast się. O, lepiej nie mówić. Dobrze. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt i pamiętajcie, żebyście naprawdę potraktowali to jako święta pełne nadziei, a nie tego, jak chce ten tak zwany premier i tak zwany prezydent naszego jeszcze naszego kraju pięknego, coraz piękniejszego kraju z lotu ptaka. Niestety. Trzymajcie się. Żegnamy się katem i głosem z ciemności. Do jutra. Zapraszam jutro o 20:30.